Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, a dzisiaj naszym gościem jest gość wyjątkowy, bo prawdziwy człowiek sportu, można to powiedzieć bez ogródek, nauczyciel, trener, wychowawca młodzieży, Bogusław Cichocki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przedstawiłem tak, bo czytając krótki opis pana dokonań, to brzmi on tak. Twórca sekcji koszykówki, założyciel pierwszej oficjalnej szkółki tenisa ziemnego w Łomży. Ostatnie lata pasmo sukcesów w licealiadach w Unii Hokeju, więc prawdziwy człowiek sportu.
No nie da się ukryć. Jestem pochłonięty sportem. Zresztą chyba nie miałem dużego wyboru, ponieważ moi rodzice są nauczycielami. Tata jest nauczycielem, był nauczycielem wychowania fizycznego. No i tak od najmłodszych lat byłem w takim właśnie klimacie sportowym, kibicowskim, wychowywany i tak zostało.
Też w jakimś stopniu dzisiejsza audycja jest podsumowanie pana działalności, bo w tym roku otrzymał pan Łomżyński Laur Sportowy za swoją działalność, jeśli chodzi o ten nasz tutaj lokalny sport. I Bartek mówił o tych trzech dyscyplinach. Czy może jeszcze jest jakaś dyscyplina, w której pan gdzieś tam zaistniał, o której my nie wiemy, czy jednak jakby to wszystko skupiało się wokół tego tenisa, koszykówki i Unii Hokeja?
No raczej tak, te trzy dyscypliny, z tym, że no jak to w szkole, sport młodzieży, dzieci i młodzieży, szeroko pojęty, czyli też braliśmy udział w zawodach lekkiej atletyki i różnych innych dyscyplinach, które po prostu w szkole prowadziliśmy. Ja, koledzy z Katedry Wychowania Fizycznego. Ale te trzy takie podstawowe dyscypliny, to tak jak pan powiedział, tenis ziemny, moja pasja, koszykówka, to pasmo największych sukcesów. No i ostatnio takie nowe wyzwanie, Unii Hokej, dyscyplina taka może niszowa u nas w tym rejonie, natomiast ma się dobrze w innych rejonach Polski.
To są gdzieś dyscypliny sportu daleko od siebie oddalone. To nie jest tak, że jest tenis ziemny, tenis stołowy jeszcze do tego, tak? Tylko to są gdzieś sporty, które są na zupełnie innych biegunach.
No tak, po prostu w tym momencie nową dyscypliną jest jakby Unii Hokej, a to tak się rozpoczęło, moja przygoda z Unii Hokejem, że w którymś tam roku, bodajże 7 lat temu, Szkolny Związek Sportowy z Białegostoku zaproponował rywalizację w szkołach ponadgimnazjalnych wówczas i po prostu podłapałem to, tak jakby nowe wyzwanie. Zawsze fascynowałem się hokejem, kibicowałem. Mam przyjaciół, którzy trenują na poważnie w Krynicy, KTH Krynica. Także tam też spędzałem trochę czasu, będąc czasami na nartach. Nie opuszczałem lodowiska. Byłem na ich treningach, na meczach. No i to jakoś tak pociągnęło mnie w tym kierunku, żeby coś zrobić i wystartować. Tym bardziej, że zorientowałem się, że jest kilka osób, które trenowały Unii Hokeja w gminnych szkołach. Szczególnie tutaj mam na myśli Kupiski i dobrą robotę, którą robi mój kolega Adam Przeborowski, za co mu dziękuję. No i tak rozmawiając z chłopcami, doszliśmy do wniosku, że można coś stworzyć i możemy wystartować. No i rzeczywiście chłopaki mieli duży zapał, ja również. Kupiliśmy sprzęt, który jest dość drogi, bo to jest specjalistyczny sprzęt. No i tak to się zaczęło.
I wygraliście.
To znaczy, już zdobyliśmy sporo medali, bo praktycznie w każdym roku, jak startowaliśmy, za wyjątkiem tej pandemii, tego okresu, gdzie nie startowaliśmy, to mieliśmy medale, ale w tym roku po raz pierwszy medal złoty, co daje nam przepustkę do uczestnictwa na Mistrzostwach Polski w Elblągu. Pierwsze 3 dni czerwca. No i się przygotowujemy teraz do tego wydarzenia. No i chcemy, w ogóle to byliśmy już na tych Mistrzostwach w Elblągu 2 razy. Pierwszy raz to pojechaliśmy po lekcję, zajęliśmy 11 miejsce w Polsce. Natomiast już następny wyjazd to był ćwierćfinał i zajęliśmy miejsce 6. W tej chwili nie wiemy, jaki jest poziom, na co nas tam spotka, ale jedziemy po prostu powalczyć, pokazać się z najlepszej strony. No to byłoby cudowne, ale bądźmy realistami, będzie ciężko, bo tam też dyscypliny, miasta, które mają tradycje hokejowe występują, czyli Nowy Targ, Sanok, to są takie zespoły, które jakby na bazie tradycji hokejowych, no, robią u nich hokeja. No, nie ukrywam, że jedziemy ciekawi, jak ten nasz poziom w stosunku do innych zespołów będzie wyglądał. Natomiast mówię, nie będziemy robili jakiejś tragedii, jak nam może nie wyjdzie tak, po prostu chcemy się dobrze zaprezentować. No, przede wszystkim to mamy w głowie.
A jeżeli chodzi o popularność u nich hokeja w województwie podlaskim, bo część może sobie wyobrażać, że no dostali mistrzami województwa, ale to może tam trzy drużyny startowały.
Nie. Były półfinały, gdzie było 8 zespołów i turniej finałowy, który wyłonił właśnie już mistrzów, ale to nie jest tak. W Łomży jakby na razie ta dyscyplina nie jest popularna.
To nie macie z kim grać.
Znaczy, mamy. Bo jest też taka ciekawostka, że nasi nauczyciele w Zespole Szkół Mechanicznych złapali bakcyla.
Uczniowie kontra nauczyciele.
Dokładnie. I często spotykamy się wieczorami. My mamy trening, czekamy na panów starszych. Oni przychodzą i się mierzymy. Mamy sparring partnera. A w ogóle w naszej szkole coraz więcej widzę twarzy nauczycieli, którzy biorą się za kije i próbują walczyć w nich hokeja.
Ja kiedyś grałem w nich hokeja.
Co ty nie grałeś? Ale... Co ty nie grałeś?
Tylko, że widzisz, to jest ta multidyscyplinarność. Nie no, grałem na WF-ie oczywiście.
No to każdy grał,
bo nie było zajęć u nich hokeja. Jedna z gier skończyła się tak, bo pamiętam, jak na hali SP9 jakiś turniej był i boisko było zajęte. No to nauczyciel WF-u zorganizował gierkę w nich hokeja pod trybunami tam z drugiej strony. Tak. Mhm. To nie jest zbyt bezpieczne miejsce do gry. No i jednemu ze znajomych kolano wykrzywiło się w drugą stronę. I tak to się gra w nich hokeja skończyła. Mhm. Bo jest to też niebezpieczny sport, szczególnie jeżeli chodzi o tych młodszych, bo kije w górze były.
Znaczy tak. Są przepisy, które mówią, jak używać ich bezpiecznie. Natomiast no jest to taki sport walki wręcz z bandami. To tak jakby podobna charakterystyka jak hokej. Z tym, że no wiadomo, nie jeździmy na łyżwach, na lodzie, ale też bramkarz na przykład jest bardzo podobnie ubrany jak w hokeju. Ma kask, musi mieć kamizelkę, musi mieć bluzę taką z osłoną, która jakby tłumiła jakieś uderzenia, chroniła go przed kontuzjami, nakolanniki. No to trochę wymaga i pieniędzy, no i ten ubiór musi być odpowiedni, bo po prostu bez tego nie ma szans. A bramkarz, jeszcze powiem, że porusza się na kolanach przede wszystkim i ma ręce luźne, wolne, nie używa kija.
I wracając do tego tematu, jakby, o którym pan wspominał wcześniej, jakby mnie bardzo interesuje motywacja osoby, znaczy no, tak mówimy o panu, panie Bogosławie, motywacja osoby, która, bo ile miał pan lat, kiedy pan decydował się na to, że pan się zajmie u nich hokejem?
No to powiedzmy 7 lat temu.
Tak. Ale też, no to i tak już jakby nie próbując zachować takt w dużym stopniu, no to już był pan jakby takim dojrzałym trenerem, który wiedział, czego chce.
To było jakby moje nowe wyzwanie, bo ja po prostu jako trener koszykówki, no uważam, że się spełniłem i to jest tak jakby nowe wyzwanie, które no, udało się też mi w jakiś sposób już, nie wiem, zdobyć satysfakcję, bo nie jest łatwo, wbrew pozorom, zdobyć złoty medal na tych mistrzostwach licealiandy wojewódzkiej. Są tam zawsze mocne zespoły z Suwałk. Dwa zespoły zawsze, trzy występują. Grajewo, które jest bardzo mocne, bo też robią to na poziomie podstawówek, była gimnazja i szkoły średnie. A Białystok, który był w tym roku gospodarzem, był faworytem do złota, ale my po prostu w tym roku w Cuglach wygraliśmy to w finałowym meczu. Pokonaliśmy przeciwników 6-0.
Także... Pokonanie Białegostoku zawsze cieszy. Jako Łomżyniaka zawsze cieszy to pokonanie Białegostoku.
I właśnie jakby dalej kontynuując to pytanie, tam tak naprawdę zastanawiam się, co leży u podstaw takiej decyzji, co pana motywowało do tego, żeby zmienić jakby, albo rozszerzyć swoją specjalizację, no bo wiemy, że jakby młody człowiek, który gdzieś tam wchodzi w ten świat sportu jako trener, kończy studia na wychowaniu fizycznym i on decyduje się na jakąś dyscyplinę, która czy wynika z jego zainteresowań czy doświadczeń jako zawodnik, czy tego, to, co go zainteresowało na studiach, jak on już wchodzi w te kolejny, w te tory, to on już do końca swojej zawodowej aktywności zajmuje się czy to piłką nożną, czy koszykówką i ma, ta głowa gdzieś tam jest w jakiś sposób zamknięta. A pan już nawet już mając na koncie sukcesy w koszykówce, no niewątpliwe, to jednak podjął decyzję o nawet nie zmianie, ale rozwoju swojej specjalizacji i jakby zostało na podstawie tej motywacji.
Nie ukrywam, że też sporo się uczę, oglądając materiały, powiedzmy wideo, czytając. To, co wspomniałem, zawsze kibicowałem hokeistom. Hokej mi się bardzo podobał i mnie wciągał. To jest po prostu na żywo, to proponuję każdemu z Państwa, jak gdzieś będziecie mieli okazję pójść zobaczyć na żywo mecz hokeja. To jest po prostu takie wydarzenie. Tak się wiele dzieje, że telewizja...
No NHL przecież jak jest pokazywana.
Telewizja to w ogóle to nie pokazuje tego zupełnie. To trzeba po prostu poczuć tę jazdę na łyżwach, te cięcie lodu, zderzenia, walka, bandę, bark i tak dalej.
Chociaż widziałem jakiś czas temu filmik, jak jeden z hokeistów zmarł na boisku, bo łyżwał dostał w
krtań. To też by pan widział, tak? Bo że taka niebezpieczna sytuacje zdarzają.
Czasami też są zagrożone oczy. W unihokeju też można mieć okulary.
To może pan wyjaśni, bo tam często się leją. Tym unihokeju.
W hokeju.
Jest tak, że aż kaski spadają, więc mnie to ciekawi. Powiem szczerze, że
mnie to też ciekawiło, jak byłem właśnie w kontakcie ze swoimi kolegami z KTH Krynica, to dowiedziałem się po raz pierwszy, bo tego to jest tak jakby nieoficjalne, że jest nawet jakiś ranking osób, które się biją. Czyli każda drużyna ma jakiegoś człowieczka, który jest powiedzmy ustawiony,
który wyjaśnia pozostałych,
chroni swoje gwiazdy, które tam są powiedzmy może mniej fizycznie zbudowane, a to są takie chłopaki, że potrafią grać w kijem i w hokeja, a również na gołe pięści. I jak się dowiedziałem, to ten ranking jest bardzo jakby taki elitarny i tam niełatwo się załapać. Kiedyś pamiętacie, był taki Krzysztof Oliwa, gdzie Mariusz Czerkawski jak grał, to był chroniony, a Krzysztof Oliwa był od tego, żeby wyciągać ręce i robić porządek.
Ale to muszą być wyjątkowo twardzi zawodnicy, nie potrafiący pohamować swoich emocji, no bo jednak w piłce nożnej zazwyczaj kończy się na odepchnięciu, jakimś tam złapaniu za ucho,
To jest jakby
już
taka honorowa walka, bo normalnie to wygląda w ten sposób, że rzucają rękawice i na gołe pięści, no tak jest. I jest walka. Jak sędziowie jak widzą, że nie ma, że jest to równy pojedynek, to czasami nie interweniują od razu, no ale w którymś momencie trzeba to przerwać, bo to nie może być za dymy jakieś straszne.
Mówi się często, że jak się jest od wszystkiego, to się jest od niczego. No i czy można być dobrym trenerem w tak różnych dyscyplinach?
No nie wiem, nie mnie osądzać. Ja widzę, że chłopaki, jedni i drudzy koszykarze i u nich hokeiści darzyli mnie jakąś sympatią. Fajnie nam się współpracowało. Nie mam pojęcia, nie mnie oceniać, no jakby medale mówią coś sugerują, ale ja uważam, że dużo dałem z siebie. Jeszcze na razie mam chęci i ambicje jeszcze trochę pociągnąć i zrobić jakiś wynik. Dobrze byłoby coś ugrać na Mistrzostwach Polski.
Też rozmawialiśmy przed rozpoczęciem audycji. Jest pan w momencie, w którym jakby, no mówiąc wprost, rozstaje się pan, tak, z koszykówką. I to jest w jakimś stopniu podsumowanie pana aktywności jako trener w tej dyscyplinie sportu. I przez te wszystkie lata, co jakby w pana ocenie jest pana największym sukcesem, jeśli chodzi o trenowanie tych młodych chłopców w koszykówkę? Jakby o czym warto pamiętać w przekroju tych wszystkich lat?
To znaczy, słuchajcie, ja trafiłem na taki szczęśliwy moment swojej kariery, że kończąc AWF, wróciłem na łomżyńskie dawne swoje śmieci, bo jestem absolwentem mechaniaka. Także ta moja przygoda z mechaniakiem to jest właściwie całe jakby drugie życie, bo pracowałem tylko w mechaniaku i trafiliśmy właśnie na taki okres, kiedy Michael Jordan i NBA wchodziły do polskiej telewizji. No i po prostu było szaleństwo. Jak jest Mauricio Mania, to wtedy Giordano Mania to dużo więcej znaczyło. Śmiali się osoby takie z postronne, śmiały się, że w Mechaniaku chłopaki, jak się spotykają z koleżankami, zapraszają je do siebie, to one są zszokowane, bo tam tylko leci NBA na wideo i są zmuszane oglądać to, kibicować i się pasjonować tym. Ale to rzeczywiście, no, spotykam się z chłopakami, którzy te pierwsze lata razem ze mną osiągali sukcesy i no, sympatycznie wspominamy sobie, z niektórymi dłuższe rozmowy prowadzimy, przypominamy sobie, jak to było, jak to wszystko na entuzjazmie takim ruszyło. Naprawdę było łatwo to poprowadzić. Na zasadzie było tak dużo chętnych, że trzeba było czasami zastanawiać się, co zrobić, żeby delikatnie niektórym powiedzieć, że no Michaelami czy Jordanami nie będą. No. No i w sumie to jakoś tak się nakręcało. Za tym poszły wyniki, przyszły medale. No i tak między innymi przez jakiś tam dłuższy czas, może i w tej chwili, utarło się, że do Mechaniaka to nie tylko dobrzy uczniowie, ale też dobrzy sportowcy chcą
iść. Tak, to prawda, że Mechaniak gdzieś zyskał renomę.
Znaczy teraz to ciężko powiedzieć, ale, bo teraz wszystko się wyrównało, ale było kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, że faktycznie.
I to były te czasy, gdzie powiedzmy zaczynałem i to się rozkręcało. No i satysfakcję mam ogromną. Przede wszystkim nawet w tej chwili, jak spotykam się z moimi byłymi zawodnikami, uczniami też, bo też ten temat wychowawczy i tak dalej musiał też być zawsze postawiony na ważnym miejscu, to naprawdę jest mi miło, sympatycznie i bardzo chętnie spotykamy się tam, rozmawiamy, wspominamy.
No i pan nawet przyszedł do nas z prezentem. Znaczy nie dla nas, ale pan dostał prezent.
Wczoraj zostałem bardzo miło zaskoczony, wręcz zszokowany nawet, bo nie spodziewałem się tego. Była uroczystość w naszej szkole, uroczystość wręczania kaziuków i jedna z kategorii była sportowiec, najlepszy sportowiec w szkole. Ta kategoria została wygrana przez dwóch uczniów. Tomek Semek, który był królem strzelców w turnieju finałowego, tego mistrzowskiego, i Patryk Kania. I po wręczeniu okazało się, że coś jeszcze chłopcy chcą. Nie wiedziałem, o co chodzi. I dostałem taką tablicę, gdzie jest oprawiona koszulka Mechaniak Łomża w ramach pod szkłem. I tam są wypisane tytuły, medale i sukcesy. Byłem wzruszony i było mi bardzo miło, bo zaskoczyli mnie. Dowiedziałem się, że to była inicjatywa chłopaków, żadnego nauczyciela, żadnego tam mego kolegi, że chłopcy...
I to są tylko jakby sukcesy koszykarskie pańskiej sekcji, tak?
No to trochę tego jest.
No widzimy, trochę tego jest i tak nawet powtarzając jeszcze raz, który jest pan traktuje jako taki największy sukces? Ciężko pewnie wybrać, ale taki pana największy sukces w tej karierze trenerskiej, jeśli chodzi o koszykówkę.
Mam taki sukces. Słuchajcie, w tej chwili jak się o tym mówi, to ludzie nie wierzą. My na drugi finał do Białegostoku pojechaliśmy trzema autokarami. Pojechała taka ekipa kibiców z nauczycielami, z dyrekcją. I ten turniej był rozgrywany na Antoniuku. Tam była taka hala włókniarza. Teraz już jej nie ma w Białymstoku. Pojechaliśmy i czuliśmy się jak u siebie. Po prostu same trybuny były Mechaniak. Mieliśmy tam na napisy, banery i tak dalej, flagi. I po raz pierwszy zdobyliśmy złoty medal, pokonując Białystok. A to jeszcze tutaj nadmienię, że Białystok pojechał chyba 2-3 tygodnie po tym w turnieju finałowym, praktycznie w tym samym składzie, jako klub Instal Białystok. Pojechali na Mistrzostwa Polski do Wrocławia i przywieźli srebrne medale, a raptem tylko dokoptowany był chyba jeden zawodnik z innej szkoły, czyli my wygraliśmy jakby z wicemistrzami Polski w tym okresie. No po prostu było szczęście niepojęte. Jak był ostatni gwizdek, to ja i chłopaki rzuciliśmy się tam na parkiet i jechaliśmy na klatach. No po prostu i wszyscy kibice nam skandowali: dziękujemy, dziękujemy. No i było bardzo miło. To wtedy to nam łzy pojawiły się w oczach. Było naprawdę wydarzenie. W tej chwili, jak ja opowiadam, że trzy autokary pychają do Białegostoku kibicować, to nie wierzą, bo to już po prostu nie jest ta bajka.
Nawet za młodzieżowym okresem tyle nie jeździ.
Poczekaj, czekaj, czekaj. Będzie koniec sezonu, końcówka sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy będzie o co bić się. Jak nie, to nie. Jak będzie, to tak.
Jeszcze powiem, do tej pory mój kolega z pracy, Marek Sobociński, jak mnie widzi, to śpiewa: chłopcy cichego pokonają każdego. Zawsze tak wesoło to traktuje. Się śmiejemy.
Czyli takie wspomnienie, które do końca życia zostaje, tak?
No, na pewno.
Mówi się, że jednak praca z młodzieżą jest to trudny kawałek chleba mimo wszystko, żeby wychować zawodników, przede wszystkim dobrych ludzi, ale to oddaje.
Pan wie, proszę pana.
Dokładnie.
Tym bardziej, panie Bogusławie, w takim wieku, bo Bartek jest trenerem dzieci tam po 5-6 lat, więc tam gdzieś tam też zapewne kwestie...
No z panem Bartkiem się widujemy na naszym obiekcie, bo ma zajęcia. Ja przychodzę, to oni kończą, także...
Tak, a pan jakby, będąc trenerem wcześniej koszykówki, teraz i już tylko u nich hokeje, to pan jakby też gdzieś tam bierze na siebie odpowiedzialność w jakimś stopniu wychowania tych młodych ludzi,
tak.
Bo oni będąc w tym wieku, też szukają jakichś swoich priorytetów w życiu, tak? I też więc gdzieś tam pan, poza trenerem, jest pan również tym wychowawcą.
Więc
tak?
Ważne, co pan powiedział, że pan z tymi byłymi zawodnikami swoimi się spotyka. Mm-hmm.
To też wiele znaczy.
Dłuższą, krótszą pogawędkę, to też świadczy chyba o sukcesie gdzieś tego etapu szkoleniowego.
Również wychowawczego tak naprawdę.
No bo to, słuchajcie, wiele duszyczek było takich, że nie rokowali, że cośkolwiek z nich będzie, bo po prostu no, były problemy z niektórymi, ale jak sobie tak sięgnę pamięcią, to właściwie nie było osoby, która była przegrana. Były osoby, które się wyciągnęło z trudnej sytuacji i czasami też jeszcze spotkam się z jednym, z drugim, którzy no, mówią, że dzięki tej koszykówce i temu układowi z panem to wyszedłem na ludzi, że ustawiłem się w życiu i tak dalej, i tak dalej. No i znam takie przypadki. Dużo by o tym opowiadać, ale to jest bardzo istotna sfera wychowawcza, bo sport uczy i przyjąć porażkę i nie tylko zwycięstwo, bo wiadomo, wszyscy są happy, jak jest zwycięstwo. Gorzej pozbierać się, jak jest niepowodzenie. Ale no ja jestem zadowolony z tej całej historii związanej ze sportem.
No ja widzę w tym starszym roczniku, ile to pracy kosztuje, tak naprawdę ile jest rozmów wychowawczych, że w twoim interesie jest nie jak w tych największych akademiach, że dobra, no twoje miejsce jest tam zaraz 10 innych
tak,
z całej Polski.
Tak, sama się ogarnąć.
Tylko ty tutaj
dziękujemy.
Musisz naprawdę starać się o każdego zawodnika, którego masz i to nie chodzi już tylko o to, co robi na boisku, ale bardzo często o to, co robi poza boiskiem. I namawianie jego, motywowanie na przykład nawet do lepszych ocen w szkole, tak?
No tak. Zresztą tutaj kiedyś było to może bardziej jakoś tak postawione. Czasami rodzice po prostu stawiali ultimatum. Jak będą dobre oceny, chodzisz, trenujesz. Jak nie, to szlabanek i nie masz możliwości pójścia na trening. A to niektórzy stawiali jako najważniejszą rzecz w ich życiu. Iść trenować i mieć koszulkę reprezentanta szkoły, występować, wygrywać, zdobywać laury. I tak to wygląda.
Mm-hmm. Powiedzieliśmy o koszykówce, ale też założył pan szkółkę tenisa ziemnego. Bo teraz wszyscy wiemy, że UKS, znamy UKS Return Łomża z dużymi sukcesami. Ostatnio chyba po raz kolejny najlepszy klub tenisowy
tak, w województwie
podlaskim. A jak wyglądało to z pana szkółką?
To znaczy ja powiem w nawiązaniu do klubu Return i Tomka Waldzińskiego, który w tym dniu, kiedy były te laury rozdane, podszedł do mnie, podeszła również jego żona, Tomek Poreda. My tak porozmawialiśmy i oni mówią, że właśnie między innymi byłem jakby jakoś ich inspiracją, że oni poszli w tym kierunku, bo Tomek był uczniem jeszcze liceum ogólnokształcącego. Jego tata pracował razem ze mną jako starszy kolega, też nauczyciel wychowania fizycznego. I Tomek tak nie bardzo wiedział, co jeszcze ma ze sobą zrobić. No i tak poprzez jakieś takie kontakty zdecydował, że pójdzie na tenisa do Gdańska, tam zrobi sobie kwalifikacje. No, tam jakieś pierwsze odbicia też ze mną były, tam parę jakichś wskazówek jemu przekazałem. Okazał się zdolnym uczniem, także uczeń przerósł mistrza. Ja w którymś momencie jakby wyszedłem z tego rynku z różnych powodów, a Tomek robi dobrą robotę, jego ekipa, także sympatycznie to wspominam. O czego zaczęliśmy?
Chodzi też, jak nazywała się pana szkółka? Jak to wyglądało?
Jak wyglądały te początki
Słuchajcie, to było tak, że miałem zarejestrowaną działalność. To była działalność właśnie w obecnej trzecim LO, a wtedy to był mechaniak na ulicy Senatorskiej, 13, pamiętam. No i na zasadzie zapisów miałem kilka grup młodzieży. Pan dyrektor Tadeusz Zaręba wówczas przychylnym okiem patrzył na tą działalność. No i sporo osób wyszło spod mojej ręki, którzy do dzisiaj grają i się cieszą.
I jak ten klub się nazywał?
To znaczy, to nie bez nazwy, to była nauka tenisa zimnego.
Szkółka tak. Bogusława Cichocka.
Czyli tak jak pan mówi, to w jakimś stopniu to były podwaliny pod to, co dzisiaj
robi retur. No bo w tym samym miejscu dalej
te same miejsce, tylko szkoła się inaczej nazywa, bo jakby siedzibę zmieniło się, tak ale dokładnie znaczy, to samo miejsce.
No miejsce jest to same, tylko że już teraz są inna baza i ja się cieszę, że fajną robotę robią chłopaki. No i było mi bardzo miło, kiedy podeszli do mnie i te słowa padły z ich ust, bo to coś znaczy. Nikt nie zmuszał ich, żeby przychodzili i cukrzyli mi.
Tak, tym bardziej, że przecież Tomek był też naszym gościem i to jest osoba, która już nawet naukowo się zajmuje tenisem, więc gdzieś tam poszedł już kilka poziomów do góry i naprawdę współpracuje z uznanymi osobami, które się zajmują tym sportem i w Polsce, ale i międzynarodowo, tak? Więc gdzieś tam on już rozwija się w innych
rozwój, tak, poszedł obszarach. Naprawdę bardzo fajnie, ja się cieszę.
Czyli dla trenera chyba jest fajne to, jak uczeń tego mistrza przerośnie, prawda?
No jasne, to jasne, że tak. No. Ja się cieszę, że Tomek znalazł sobie właśnie taki jakiś swój świat i się w tym dobrze czuje. No i tylko gratulować i życzyć sukcesów. Mhm.
A czego panu jeszcze życzyć?
Zdrowia.
Zdrowia i Mistrzostwa Polski, rozumiem.
O Jezu, to byłoby za bogato.
Za bogato?
No, no to... ale nie, na pewno będziemy w każdym meczu dawali siebie maksa, a co wyjdzie, to słuchajcie, się okaże, bo nie ukrywam, że my jakby nie mamy tych tradycji w porównaniu z tymi zespołami, które mają poszczególne kategorie wiekowe. To jest, okazuje się, że na przykład teraz taki Łochów, miejscowość niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, miesiąc temu odbyły się tam kwalifikacje seniorów do Mistrzostw Świata w unihokeju. I znalazłem tam, szperając w jakichś kalendarzach, że ten turniej będzie odbywał się 80 km od Łomży. I pojechaliśmy oglądać część drużyny i moi znajomi. Pojechaliśmy oglądać i dowiedzieliśmy, że w tym Łochowie miejscowość niewielka. Tam tradycje u nich hokeja są już 30-letnie. I tam jest zespół, który jest wicemistrzem Polski, się okazuje. Mistrzem jest Zielonka, oni są wicemistrzem. I na żywo też to fajnie wygląda. Ja w tej chwili mam kontakty telefoniczne. Jak byłem w tym Łochowie, to postarałem się skontaktować się z trenerami, z działaczami. I jak dobrze pójdzie, to mamy tak wstępne zapewnienia, że przed czerwcem jeszcze może byśmy się złapali na jakiś taki sparring, nawet może byśmy do nich pojechali, bo powiedzieli, że są otwarci, jak będą terminy wolne, to mogą z nami pograć. Także są plany na powiedzmy zrobienie jakiegoś postępu, z tym, że no mówię, jest ciężko, bo znaczy mam nadzieję, że może być nie bardzo ciężko, ale będzie trudno zdobyć jakiś medal, bo są ludzie właśnie, którzy trenują dużo dłużej niż my. No i zobaczymy, jak to będzie w konfrontacji.
Pan jest w tym środowisku sportowym w Łomży od wielu lat. I tu czasami się przewija takie hasło, że gdzieś w Łomży nie da się zrobić sportu na dużym poziomie, że nie sprzyja klimat, jeżeli chodzi o
jakkolwiek nie rozumieć tego klimatu.
Tak.
Znaczy za bardzo nie chciałbym się tu wypowiadać na ten temat, bo to jest...
Nie, ale jakby to wygląda z pana perspektywy bardziej.
Czy jest rzucanie kłód pod nogi, czy każdy chce, żeby drugiemu wyszło, czy raczej jest wręcz przeciwnie?
Trudny temat, powiem wam.
Nie chciałbym
brnąć w to. Na pewno mogłoby być lepiej, no. Atmosfera mogła być lepsza. No ale to mówię, to nie.
A to co, podkładanie świń?
Podkradanie kijów.
Podkradanie kijów, bramek, sprzętu.
Nie, no to nie namówicie mnie w tej chwili na ten moment.
Czyli
ktoś je kradnie po prostu.
Czyli ktoś te kije kradnie i bramki, i potem jest problem.
Kto kradnie kije, to tego kijem, tak?
No, kto nie zmieści,
tego zmieści. Ja jeszcze bym chciał przy okazji, jak mam możliwość spotkania się z wami, z państwem, podziękować również nauczycielom wychowania fizycznego, którzy robili dobrą robotę i robią w podstawówkach, robili w gimnazjach. To mam na myśli tutaj tą ciągłość koszykówki. No bo nie ukrywam, że pierwsze jakieś takie szlify to zazwyczaj albo SP9, albo SP10. Pozdrawiam kolegów serdecznie. I
pan Andrzej Wojtkowski, pewnie dumny teraz ta. Jest z chatą wybiegł.
No, nie tylko Andrzej, ale jest i Wojtek, i Włodek,
My znamy się uczyliśmy w dziewiątce.
I Darek z dziesiątki węgrowski, także też pozdrawiam. I, no na pewno podstawy jakieś trzeba mieć, to jest ważne, na kogo się trafi, a to są też wszystko trenerzy, którzy z dużym poświęceniem i zaangażowaniem dołożyli jakoś tam cegłę do tego, co ja tam też później robiłem.
Bogusław Cichocki, człowiek łomżyńskiego sportu, po prostu był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.